Pytać każdy może. Ciekawe tematy do omówienia. Nowe przepisy do objaśnienia. W Polskim Radiu PIK pytać każdy może.
Dzień dobry, Monika Siwak. Dzisiejszy temat naszej audycji dotyczy nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy konsumentami. Jedni oczywiście konsumują mniej, inni więcej, ale każdy z nas coś kupuje. I co zrobić, kiedy to coś, co kupiliśmy, albo nie działa, albo zepsuło się zbyt szybko? O tym dzisiaj będę rozmawiała z moimi gośćmi, panią Luizą Chmielewską, naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I panem Karolem Posachowiczem, głównym specjalistą z Biura Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w Toruniu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Ze studia w Toruniu właśnie głos państwo słyszą. Czy państwo podzielają moje obserwacje? Zwracam się do obojga gości, że coraz częściej w nasze ręce trafiają rzeczy, które po prostu nie nadają się do użytku albo są bardzo słabej jakości.
Na wstępie chciałbym podkreślić, iż fakt... Temat, który dzisiaj poruszymy, jest tematem wciąż aktualnym i powszechnym. Powszechnym dlaczego? Dlatego, jak pani na wstępie wspomniała, konsumentami jesteśmy my wszyscy. Każdego dnia zawieramy umowy, czy to sprzedaży towarów, czy usług, a z każdą taką umową wiążą się określone prawa i obowiązki. Dlatego też im więcej programów edukujących, informujących, przynajmniej w ogólnym zarysie, tak jak chociażby podczas dzisiejszego spotkania, tym lepiej dla konsumentów, których świadomość wciąż
nie jest zbyt wysoka.
Nie chcę w ten sposób podsumowywać.
Ale tak jest, nie do końca wiemy, jak sobie radzić w takich sytuacjach, ale ponawiam pytanie, czy państwo obserwują, rzeczywiście mówię o towarach takich kupowanych, potrzebnych nam do życia, nie wiem, do rozrywki, czy do codziennych czynności, zauważają państwo spadek jakości tych rzeczy? Pani Luizo, widzi pani coś takiego?
Pani redaktor, nie prowadzimy badań w tym zakresie, możemy analizować jedynie, w jakich sprawach zwracają się do nas konsumenci, co najczęściej budzi ich wątpliwości i zastrzeżenia.
I pośrednio właśnie o to pytam, czy zauważają państwo wzrost spraw, z którymi zwracają się do państwa mieszkańcy naszego regionu?
Nie, natomiast na pewno współcześnie jest dużo większe zróżnicowanie spraw niż na przykład 10 czy 20 lat temu. Pojawia się dużo więcej konsumentów, którzy korzystają z zakupów przez internet, często nie mając pełnej świadomości, z czym to się wiąże, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca jest spoza terenu Polski.
I temu, myślę, zagadnieniu poświęcimy sporo czasu, a ja podaję państwu nasz numer telefonu do bydgoskiego studia, czyli kierunkowy 52 345 50 90. Jeżeli mają państwo problem z umową, którą zawarliście, czy to sprzedaży jakiegoś towaru, czy to usług, prosimy o pytania. Specjaliści podpowiedzą, co robić. Z czym najczęściej do inspekcji handlowej przychodzą mieszkańcy?
Konsumenci zwracają się do nas na przykład w sprawie nieuwzględnienia reklamacji. Są to sprawy dotyczące butów, odzieży, usług remontowo-budowlanych, sprzętu, na przykład telefonów komórkowych, telewizorów, ale również na przykład wycieczek do krajów obcych, do luksusowych wycieczek.
Czyli coś się nie zgadzało, coś nie spełniało swojej na przykład funkcji lub było niezgodne z tym, co mówili wcześniej organizatorzy, sprzedawcy i wiedział ten człowiek, co zrobić, że trzeba złożyć reklamację, ale słyszy odmowę, tak? W jakich sytuacjach to się zdarza,
tak,
i dlaczego?
Tak, dokładnie, pani redaktor. No, pierwsza rzecz to nie możemy podejmować interwencji, nie możemy działać, jeżeli konsument wcześniej nie stwierdził, że coś jest nie tak, nie zgłosił tych roszczeń sprzedawcy bądź usługodawcy.
Nie może przychodzić najpierw do was, tylko
to znaczy,
musi się
może zwrócić. Przyjść do nas, ale wówczas mu poradzimy, żeby złożył reklamację. Gdyby miał trudności, to na przykład spróbujemy namierzyć przedsiębiorcę, podpowiemy, dokąd tą reklamację trzeba wysłać i jak ją wysłać. I mówimy, co będzie, jeżeli odpowiedź sprzedawcy czy usługodawcy będzie niesatysfakcjonująca dla klienta, albo tej odpowiedzi w ogóle klient się nie doczeka.
A dlaczego ci przedsiębiorcy odmawiają tej reklamacji i czy w ogóle mają do tego prawo?
Oczywiście, że mają prawo, tak samo jak klienci mają prawo składać reklamacje, a to, która strona ma rację, może się okazać w toku postępowania, aczkolwiek te postępowania, które prowadzi inspekcja handlowa, czy z tego co wiem, które prowadzą rzecznicy konsumentów, nie są takimi postępowaniami, w których zapada wiążące rozstrzygnięcie. Takie wiążące rozstrzygnięcie może zapaść przed sądem powszechnym.
Do tego też może później przejdziemy. A proszę podać jakiś przykład. Kiedy przedsiębiorca odmówił reklamacji i co się dalej zadziało? Mówimy o na przykład wyjazdach gdzieś wakacyjnych. Teraz pewnie więcej ich było, bo po pandemii ruszyliśmy tłumnie na wycieczki. No i czasami okazuje się niestety, że jest nie tak pięknie, jak miało być, tak?
Zdarzają się na przykład sprawy, w których konsumenci wykazują już w trakcie trwania wycieczki rozbieżności pomiędzy ofertą a tym, co jest na miejscu. Okazuje się na przykład, że hotel jest dopiero budowany, albo na przykład piękny park, który miał być w pobliżu, został właśnie wycięty i trwają tam prace nad budową kolejnego hotelu. Część usług, które według oferty powinna być dostępna, okazuje się niedostępna poza określonymi przedziałami czasowymi. I załóżmy, że te reklamacje nie spotykają się z odpowiednią według klientów odpowiedzią na miejscu. Wówczas klienci, kiedy wracają do Polski, składają reklamacje do biura i po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi albo takiej odpowiedzi, która ich nie w pełni satysfakcjonuje, próbują dochodzić swoich roszczeń. Na przykład zwracając się do inspekcji handlowej albo do rzecznika konsumentów.
W takich sytuacjach mogę sobie wyobrazić, że pewnie ten organizator wycieczki powie albo, że nie wiedział o tej budowie hotelu nowego. Pewnie są takie odpowiedzi. Czy ktoś mówi nie, bo nie może się pan odwołać od tego, nie wiem, nie zwrócę pieniędzy i tak dalej, czy nie obniżę tej ceny.
Panie redaktor, spotykamy się i z takimi odpowiedziami. Nie, bo nie, klient nie ma racji, ale są też na przykład sytuacje, kiedy przedsiębiorcy odpowiadając przedstawiają w naszej ocenie argumenty, które później sąd może uwzględnić, bo na przykład u nas się nie zgadzają załatwić sprawę po myśli klienta, więc jeżeli te argumenty przedstawią również w sądzie, pod warunkiem, że klient do tego sądu pójdzie, to możliwe, że są te argumenty uwzględni. Ale czy uwzględnia, czy nie, no nie wiemy o tym, bo konsumenci nie mają obowiązku nas informować, co dalej ze swoimi sprawami robią.
Pan Karol Posachowicz przyjmuje klientów w Toruniu. Z jakimi sprawami do państwa przychodzą?
Spektrum spraw, przepraszam, zakres spraw, z jakimi zwracają się konsumenci, jest bardzo szeroki, bo on dotyczy zarówno umów sprzedaży towarów, począwszy od obuwia, przez sprzęty AGD, RTV, po samochody, jak również umów dotyczących usług telekomunikacyjnych, usług turystycznych, usług remontowych, czy też usług sprzedaży energii elektrycznej. Nie można też pominąć bardzo szerokiego zakresu spraw związanych z umowami zawieranymi na odległość, jak również poza lokalem przedsiębiorstwa. Dlatego też trudno tak jednoznacznie określić, jaki charakter spraw jest najczęściej u nas spotykany, bo naprawdę spektrum tych spraw jest bardzo szerokie.
Ciągle są te sławne buty, które zawsze dziennikarze przekazują mi jako przykład. Rozumiem, że nadal w czasach, w których obuwie można kupić za grosze, czasami faktycznie w sklepie, chce się klientom przyjść i domagać się swoich praw, kiedy na przykład, nie wiem, podeszwa odejdzie po 2 dniach użytkowania, tak?
Oczywiście każdy towar traktujemy tożsamo. Nie ma rozgraniczenia na towary mniejszej wartości czy większej wartości. Przepisy są jednakowe dla wszystkich towarów, dlatego też, jeżeli już poruszyła pani temat obuwia, sprzedawca jest zobowiązany taką reklamację przyjąć, rozpatrzyć, zająć stanowisko w terminie 14 dni, jeżeli mówimy o reklamacjach z tytułu rękojmi. Jeżeli konsument nie zgadza się z argumentem odrzucającym reklamację i argumentacja jest różna, czy to niedopasowanie, czy zakładanie bez użycia łyżki, czy użytkowanie bez rozsznurowywania, zakładanie i zdejmowanie w ten sposób. Naprawdę zakres odpowiedzi jest szeroki. W sytuacji, gdy nie zgadza się konsument, zwraca się do nas, do tutejszego biura Rzecznika Konsumentów w Toruniu z prośbą o pomoc. Działania są podejmowane tak jak w każdej innej sprawie. Rzecznik Konsumentów ma przede wszystkim za zadanie udzielić porady, informacji i podjąć interwencję do przedsiębiorcy w zakresie ochrony praw i interesów konsumenta, bardzo często te działania nasze, z naszej strony, działania mediacyjne zmierzające do ugodowego, polubownego rozstrzygnięcia przynoszą oczekiwany rezultat. Ale oczywiście są sprawy, gdzie przedsiębiorca twardo stoi przy swoim stanowisku i w takich przypadkach niestety, ale należy wówczas, chcąc dochodzić swoich roszczeń, skierować pozew do sądu.
Miejski Rzecznik Praw Konsumenta urzęduje oczywiście także w Bydgoszczy, również w Toruniu. Co, z czym trzeba przyjść, z jakimi dokumentami, czy jak być przygotowanym na taką wizytę? Proszę jeszcze dopowiedzieć, panie Karolu, żeby móc prosić o jakieś rady.
Konsument zwracający się do biura z wnioskiem o udzielenie pomocy przede wszystkim powinien zakończyć tryb reklamacyjny, czyli dokumenty, które powinien nam przedstawić w biurze w zakresie podjęcia interwencji, to są dokumenty związane z procedurą reklamacyjną, zgłoszenie reklamacyjne, odpowiedź, stanowisko przedsiębiorcy, często dowód potwierdzający zakup. To oczywiście nie musi być tylko paragon, bo też warto podkreślić, z czym czasami się spotykamy, że sprzedawcy uzależniają przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego jedynie od przedstawienia paragonu fiskalnego jako tego dowodu, dokumentu.
Jedynego dowodu.
Potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży. Oczywiście nie można w świetle przepisów uzależnić przyjęcia reklamacji od przedstawienia jedynie paragonu fiskalnego, bo na różne sposoby możemy wykazać, udowodnić fakt, że tę umowę sprzedaży zawarto. To może być faktura, korespondencja elektroniczna, to może być nawet oświadczenie osób towarzyszących przy zakupie. Świadków.
I to wystarczy, że mamy świadków na to, że danego dnia w danym sklepie przy takiej a takiej ulicy kupiliśmy te rzeczy.
To jest jeden z elementów, który może
gdybyśmy wywrócili już paragon oczywiście, który lepiej zachowywać.
Który możemy przywołać, przytoczyć. Oczywiście to jest kwestia akceptacji drugiej strony jeszcze takiego potwierdzenia zakupu.
Która też może w ten sposób się bronić, że po prostu będzie twierdziła, że do takiej umowy nie doszło. Czy do
trzeba mieć świadomość, że każdy ma prawo bronić swoich twierdzeń, swojego stanowiska. W Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu spotykamy się z różnymi sprawami. Zresztą zakres tych spraw jest ilościowo bardzo duży. Każdego roku mamy kilkaset spraw, w których podejmujemy interwencje bezpośrednio do przedsiębiorców. Mhm. Samych porad, informacji, czy to osobistych, czy telefonicznie, czy drogą elektroniczną w tym roku bodajże już jest około 2000. Mhm. Czyli konsumenci wciąż potrzebują tej pomocy związanej z dochodzeniem praw. Dlatego też ta audycja warta jest uwagi, chociażby z tego względu, że wszyscy powinniśmy mieć świadomość swoich praw.
Jeszcze chciałabym dodać, że akurat trochę jako inspekcja handlowa zazdrościmy rzecznikom, ponieważ my możemy podejmować działania wobec przedsiębiorców jako inspekcja handlowa, którzy mają swoją siedzibę albo swój lokal, punkt usługowy, sklep na terenie naszego województwa. Natomiast rzecznicy konsumentów podejmują po prostu interwencje w imieniu konsumentów, którzy mieszkają na danym obszarze, czyli tak.
A sklep może być na Seszelach na przykład.
A to już bym nie była taka pewna. Musiałabym sprawdzić, do kogo Seszele należą, pani redaktor, bo tu już wkraczamy w kwestię stosunków pomiędzy.
Prawa unijnego też.
No nie jestem pewna, czy jest on Seszela. Mhm. Musiałabym to sprawdzić.
Generalnie, a przepraszam.
Tak, tak.
To, co pani powiedziała, to jest oczywiście atut, bo nam, pracownikom biur Rzecznika Konsumentów, umożliwia podejmowanie interwencji w stosunku do przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie naszego kraju. Istotnym jest miejsce zamieszkania konsumenta i nie mamy tutaj ograniczeń, tak jak właśnie inspekcja handlowa.
Ale tylko kraju, czyli na przykład sklepu mieszczącego się za granicą, nie problem.
Jeśli chodzi o przedsiębiorcę mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, właściwą instytucją do udzielenia pomocy przy tego typu transakcjach transgranicznych jest Europejskie Centrum Konsumenckie.
I to warto zapamiętać. Europejskie Centrum Konsumenckie, tam można szukać pomocy, jeżeli rzeczywiście sprzedawca usług czy towarów ma swoją siedzibę za granicą. 345-5090 to numer naszego telefonu. Nasi goście to pani naczelnik z Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy i specjalista z Biura Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w Toruniu. Jeżeli mają państwo jakieś kłopoty z rzeczami, które nie są takie, jakie miały być, to bardzo prosimy o telefon. Podpowiemy teraz teraz może coś, co, od czego trzeba zacząć, czyli na zasadzie jakiej i jakimi drogami, a są chyba dwie, możemy właśnie interweniować, jeżeli ten towar kupiony przez nas ma wadę.
Pewnie pani redaktor myśli o rękojmi i gwarancji.
Tak. Czym one się różnią?
Podstawowa różnica jest taka, że rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy, określona w przepisach prawa. Przepisy te obowiązują bezwzględnie, czyli sprzedawca żadnym wywieszeniem karteczki, żadnym tekstem, który nam rzuci, wręczając paragon i towar, nie może tej odpowiedzialności ograniczyć ani wyłączyć. Kupiliśmy towar, odpowiada za niego przez 2 lata i bardzo ważna rzecz, są to 2 lata od czasu wydania rzeczy, a nie od czasu zawarcia umowy. Różnica ma znaczenie, bo są towary, które czasami zamawiamy, no na przykład meble, i na które czekamy i otrzymujemy je, załóżmy, dopiero za miesiąc. I dopiero od momentu, kiedy możemy rzeczą dysponować, to wtedy zaczyna biec ten termin, w którym sprzedawca odpowiada.
To powiedzmy jeszcze jedną rzecz, że również zwyczajne kupienie w sklepie jakiejś rzeczy jest zawarciem umowy, bo może to nie być takie do końca zrozumiałe przez wszystkich, prawda? To zawsze jest jakaś umowa.
Oczywiście, czy kupujemy gazetę, czy
cukierka nawet jednego.
Cukierka, czy kupujemy na przykład nowy samochód w salonie, to jest umowa sprzedaży.
No i właśnie. I sprzedawca jest za te sprzedawane rzeczy odpowiedzialny, ale wielokrotnie, i tu nawiązuję do tego, co już pani mówiła, ale też warto to podkreślić być może, że zdarzają się w sklepach takie napisy: proszę dobrze wybierać towar, bo nasz sklep nie uwzględnia reklamacji, prawda?
Być może jest to świadome działanie przedsiębiorców, a być może jest to kwestia nieodróżnienia zwrotów od reklamacji, bo to, że obowiązują, sprzedawcy mają obowiązek przyjmować zwroty towaru w pewnych sytuacjach, dotyczy sklepów działających w internecie, dotyczy umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, nie dotyczy co do zasady sklepów stacjonarnych.
Takie napisy się pojawiają czasami, prawda?
Tak, ale może to też być związane, przede wszystkim należy taki zapis, jeżeli państwu jako klientom ten zapis nie odpowiada, nie chcecie w tym sklepie kupować, no to oczywiście przecież nikt w tym momencie, tak naprawdę
tak.
To chyba przedsiębiorca sam traci, jeżeli klient pod wpływem takiego napisu zrezygnuje z zakupu. Natomiast jeżeli coś się stanie z rzeczą, jeżeli coś w naszej ocenie jako konsumentów będzie wadliwego, to mamy pełne prawo do takiego sklepu w ciągu 2 lat się udać i złożyć reklamację.
Czyli jeżeli bluzka będzie podarta, którą kupiliśmy, możemy pójść i powiedzieć, że domagamy się czego wówczas?
Ja pozwolę sobie tylko uzupełnić tę wypowiedź. Nie ukrywam, że bardzo często spotykamy się z pytaniami dotyczącymi możliwości zwrotu towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym. Wciąż w świadomości konsumenckiej, trudno nawet powiedzieć, z czego to wynika, pokutuje taki termin 5 dni uprawniający do zwrotu towaru, nawet jeśli jest to oryginalnie opakowany, nieużywany. To należy jednoznacznie podkreślić. Sklepy stacjonarne nie mają obowiązku przyjęcia zwrotu towaru. Mhm. Mają obowiązek przyjęcia reklamacji.
Kiedy coś jest nie tak.
Kiedy stwierdzamy wadę towaru, towar jest niekompletny, nie ma właściwości, o jakich zapewnił nas sprzedawca, czy też nie nadaje się do celu, w jakim został zakupiony. Ale nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru. Wiele placówek wprowadza taką możliwość i jest to takie prokonsumenckie, działające na dobrą markę sklepu działanie, ale jest to wewnętrzne uregulowanie danej placówki czy danej sieci. Nie wynika to z przepisów ustawowych, dlatego też należy podkreślić, że możliwość zwrotu towaru przysługuje jedynie, tak jak już tutaj pani wspomniała, przy umowach zawieranych na odległość bądź poza lokalem w terminie 14 dni.
Co jest jasne, no bo wiadomo, jeżeli na przykład kupimy sobie coś do ubrania czy buty w sieci, nie mając możliwości przymierzenia tych rzeczy, no może się zawsze okazać, że one jednak nie są na nas dobre i musimy mieć prawo zwrotu i pewnie najczęściej tak właśnie się dzieje. Albo po prostu zobaczywszy jakąś rzecz z bliska, tak przekonujemy się, że to nie jest jednak to, o co nam chodziło. I zawsze, rozumiem, jakiegokolwiek towaru kupionego przez internet to dotyczy, że mamy prawo do tego zwrotu.
Nie do końca, pani redaktor. Najlepszy, chyba najprostszy przykład to zamówienie towaru zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami konsumenta. Na przykład znajdujemy sobie stolarza w internecie, on robi z takiego fajnego drewna, wysyłamy mu projekt, on się zgadza, przysyła nam towar i towar jest okej, to znaczy nie ma wad, ale nam się teraz zmieniła koncepcja urządzenia mieszkania.
Albo ma nie ten z odcieni 12 istniejących, prawda, które nam się podobają.
To troszeczkę ryzykowne, natomiast jeżeli generalnie towar jest zindywidualizowany, jeżeli jest robiony pod zamówienie klienta, zgodnie z jego oczekiwaniami, odbiega od tego, co jest typową produkcją, to w tym momencie takiego towaru nie możemy zwrócić. Natomiast jeżeli byłby wadliwy, możemy go reklamować.
Natomiast na czym polega gwarancja, powiedzmy?
Gwarancja jest uprawnieniem dobrowolnym i to należy podkreślić.
Dobrowolnym ze strony przedsiębiorcy, prawda?
Przedsiębiorcy, czyli gwarancji może zarówno udzielić sprzedawca. Najczęściej spotykamy się z gwarancją producenta, ale zakres tej odpowiedzialności z tytułu gwarancji jest określany jednostronnie przez gwaranta, czyli ten podmiot, który udzielił ochrony gwarancyjnej. I na tym polega podstawowa różnica między rękojmią a gwarancją, gdyż rękojmie jest uprawnieniem do składania reklamacji regulowanym przepisami kodeksu cywilnego, a gwarancja jest uprawnieniem dobrowolnym. I jedną rzecz należy podkreślić. Oczywiście nie na każdy towar jest udzielana gwarancja, bo siebie nie spotkałem się, aby na taki towar jak obuwie, odzież ta ochrona gwarancyjna byłaby udzielana i wówczas konsumenci składają reklamacje, czasami nieświadomie, zawsze z tytułu rękojmi. Mhm. Ale w przypadku towarów takich jak sprzęt AGD, RTV, komputery, telefony, mamy prawo
wyboru. Czegoś droższego też już po prostu i bardziej zaawansowanego, prawda?
Z reguły tak to wygląda, dlatego też wówczas mamy prawo wyboru. Składamy reklamacje albo z tytułu gwarancji, albo z tytułu rękojmi.
A co się bardziej opłaca?
To zależy. Zaczęłabym od tego, że kiedy nam się psuje jakaś rzecz i orientujemy się, że ona ma gwarancję, to tej gwarancji szukamy. Czy to będzie karta gwarancyjna, którą dostaliśmy razem z towarem, czy to będzie oświadczenie gwarancyjne na stronie internetowej gwaranta. Więc szukamy gwarancji i czytamy. Bo może być tak, że gwarancja jest na przykład dłuższa niż odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i trwa na przykład 3 albo 4 lata. Więc wiadomo, że jeżeli rzecz się popsuje po upływie odpowiedzialności sprzedawcy, to w tym momencie już tylko możemy dochodzić roszczeń od gwaranta. A może być tak, że na przykład na niektóre elementy gwarancja będzie krótsza i w tym momencie w ogóle nie warto składać reklamacji z tytułu gwarancji.
Proszę, pani Karolu.
Jedno uzupełnienie. To, co pani wspomniała, gwarancja krótsza. Z reguły spotykamy się z okresem krótszej ochrony gwarancyjnej, na przykład na baterie przy telefonach komórkowych.
Tak.
Jest to okres 6 miesięcy i konsument, przeczytawszy taką informację, sądzi czasami, że już po upływie tego terminu nie ma możliwości składania reklamacji, co jest oczywiście błędnym zrozumieniem tego zapisu, gdyż każdy towar mamy prawo reklamować z tytułu rękojmi przez okres 2 lat. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, co jest korzystniejsze, nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony jest to, można przyjąć rękojmie jako te uprawnienie regulowane ustawowo, ale z drugiej strony, jeżeli w ramach gwarancji dojdzie do wymiany towaru na nowy, to należy podkreślić, że wówczas okres ochrony gwarancyjnej biegnie na nowo. Jeżeli w ramach rękojmi dojdzie do wymiany towaru na nowy, nie ma wydłużenia tej ochrony. No właśnie, to jest taka podstawowa różnica.
Czyli na przykład, jeżeli w ramach gwarancji naprawią mi kosiarkę i będą naprawiali przez 3 miesiące, no to trzeba ten czas jakby doliczyć, prawda?
Ten okres...
Kiedy nie miałam tej rzeczy, chyba najkrócej mówiąc, tak?
Mówiąc najogólniej, w okresie, w którym nie mogliśmy korzystać z rzeczy zakupionej, a był w czasie rozpatrywania reklamacji z tytułu gwarancji, to ten okres, o ten czas rozpatrywania się wydłuża.
3455090 to bydgoski numer naszego telefonu. Mogą Państwo dzwonić i pytać między innymi właśnie o reklamacje i gwarancje. Co do sprzętu na przykład AGD, o którym już tutaj wspominaliśmy, no często naprawa wiąże się z tym, że ten sprzęt już trzeba na przykład wydostać z zabudowy w kuchni, jeżeli to jest lodówka czy jakaś zmywarka. Powstają z tego powodu jakieś szkody. Możemy nie mieć odpowiedniego pojazdu, żeby dostarczyć ten sprzęt do miejsca, w którym go kupiliśmy. I co wtedy? Na czyj koszt jakby to wszystko się dzieje i kto to musi zrobić?
W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi koszty demontażu, ponownego montażu, dostarczenia robocizny ponosi sprzedawca.
Czyli również to, że będziemy potrzebowali w tym momencie, nie wiem, jakiejś nowej półki, czy jakiegoś rodzaju rozwiązania, czy to jest już zbyt skomplikowane i takich rzeczy...
Każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie. Tak więc przyjmując te obowiązujące zapisy, można przyjąć, że te koszty dodatkowe związane z demontażem, czy z ponownym montażem w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi ponosi sprzedawca.
I jeżeli kupujemy jakiś towar, jakąś rzecz, która ma swoją wadę, to też musimy pamiętać o tym, czy mówimy o usłudze, że to są, pani Luizo, jakiego rodzaju wady mogą być, tak? Wada fizyczna i prawna. O cóż tu chodzi? Wyjaśnijmy.
Akurat z podstawową wadą prawną byłoby to, że nabyliśmy rzecz, która na przykład nie należała do sprzedawcy.
Czyli kradzioną rzecz.
Mogła być obciążona na przykład jakimś prawem innej osoby. Natomiast w naszej praktyce nie mieliśmy jeszcze w ciągu ostatnich 20 paru lat takiego przypadku, więc...
Czyli raczej to są po prostu wady fizyczne, czyli uszkodzenia.
Dokładnie.
Co jeszcze? Czy coś, co jest wykonane z nie tak dobrego materiału, jak być powinno, to też jest często podnoszone, że na przykład, nie wiem, jest zbyt miękkie, zbyt twarde, za bardzo się odgina. Czy ludzie zwracają uwagę na takie szczegóły i również zwracają tego typu rzeczy do sklepów, później korzystając jakby z Państwa pomocy?
Nie ma czegoś takiego jak jednolity, jednoznaczny zapis, co jest wadą, a co wadą być nie może. To konsument tak naprawdę ocenia przydatność rzeczy i to on ocenia, czy jest to wada, czy nie.
Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, do której możemy też Państwa odesłać po szczegóły, można na przykład przeczytać, czym jest wada fizyczna. Nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, czyli na przykład telefon przerywa połączenia, a naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej temperatury. Nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę. Na przykład urządzenie medyczne nie ma właściwości leczniczych opisywanych przez pracownika sklepu. Nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia. Na przykład zegarek nie jest wodoodporny na głębokości większej niż 20 metrów, a konsument przed zakupem poinformował sprzedawcę, że ma zamiar nurkować powyżej takich głębokości. Albo została wydana kupującemu w stanie niezupełnym, czyli że laptop sprzedany został bez ładowarki, choć ta ładowarka powinna być w zestawie.
Ale też na przykład z doświadczenia, tak jak dzisiaj rozmawialiśmy w pracy, to kolega wspomniał o reklamacji obuwia, które w ocenie konsumentki bardzo głośno piszczało i to powodowało u niej dyskomfort emocjonalny, kiedy była w miejscach publicznych i kiedy inni po prostu... Obecni ludzie w budynku, w pomieszczeniu słyszeli właśnie, jak jej buty piszczą.
I to też może być powód do złożenia reklamacji, bo w zasadzie piszczeć nie powinny, jeżeli nie chcieliśmy sobie kupić piszczących specjalnie z efektami dźwiękowymi butów. No właśnie, czyli to my oceniamy, że jest jakakolwiek wada tej zakupionej rzeczy. Natomiast obietnice złożone, tu również czytam na stronie UOKiK-u, w reklamie są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym. Panie Karolu, cóż to oznacza, że jak zobaczę, że będę piękna po użyciu kremu, a nie będę piękna, jak się nim posmaruję, to mogę domagać się zwrotu pieniędzy za tenże krem?
Jeżeli mówimy o ochronie gwarancyjnej, to tak jak wskazaliśmy, jest pełna dobrowolność w zakresie określania jej zakresu i praw przysługujących konsumentom. Oczywiście reklama nie powinna wprowadzać w błąd, powinna przekazywać w sposób wiarygodny i uczciwy właściwości towaru. Jeżeli opierając się na reklamie stwierdzamy nieprawidłowe właściwości towaru, oczywiście możemy złożyć reklamację, ale jest to temat, z którym osobiście w biurze nie spotkałem się, aby klient reklamował towar, bazując na oświadczeniu przedstawionym w reklamie.
Czyli przyłączam się do tego akurat w praktyce inspekcji handlowej w Bydgoszczy, czyli z uwzględnieniem również naszych delegatur w Toruniu i we Włocławku. W ciągu ostatnich 20 paru lat nie spotkaliśmy się z takim przypadkiem, aby konsument zgłaszał zastrzeżenia wyłącznie z powodu oświadczeń składanych w reklamie.
Czyli konsumenci no, mają świadomość pewnej też umowności, licencja poetyka, która w reklamach występuje, no bo inaczej musielibyśmy na przykład reklamować chipsy, kiedy impreza byłaby nieudana, prawda? A sami wiemy, że to jakby już uśmiech wywołuje na naszych twarzach i to nie do końca o to chodzi. Inspekcja handlowa ma swoją siedzibę, tak jak pani powiedziała, nie tylko w Bydgoszczy, ale także gdzie możemy się udawać po pomoc. Nie musimy tutaj pisać czy przyjeżdżać?
Oczywiście można. Zapraszamy wszystkich do naszego biura, do Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy na ulicy Jedzielońską 10. To jest w samym centrum Bydgoszczy. Pracujemy od 7.15 do 15.15. We wtorki dyżurujemy do godziny 17.00. Mamy dwie delegatury. Jedna delegatura jest w Toruniu, druga jest we Włocławku. No a wszystkim konsumentom, którzy nie mieszkają w czy to w Bydgoszczy, czy w Toruniu, czy we Włocławku i mieliby problem z dojechaniem do nas, sugerujemy kontakt telefoniczny, kontakt mailowy, ewentualnie listowny.
345 50 90, kierunkowy 52 to numer telefonu do naszego studia. Rozmawiamy dzisiaj o reklamacji, także o gwarancji. Mogą Państwo pamiętać właśnie o tych instytucjach, jak Miejski Rzecznik Praw Konsumenta, czy Inspekcja Handlowa. Czy konsument ma prawo żądać od sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego produktu? No na przykład, że musiał chociażby jechać jeszcze raz gdzieś do tego sklepu.
To jest trudne pytanie do jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że szkody przede wszystkim należy wykazać, udowodnić. I jeżeli dochodzimy szkody związanej z towarem, który jest przedmiotem reklamacji, to dochodzimy tej szkody na podstawie już przepisów ogólnych kodeksu cywilnego. Oczywiście nie wykluczamy takiej możliwości, ale są to sprawy bardzo trudne do wyegzekwowania na drodze polubownej.
Czego tak naprawdę możemy żądać, przychodząc z rzeczą, która nie spełnia tych oczekiwań, które powinna?
Czy generalnie wracamy do praw, jakie nam przysługują w ramach reklamacji. Skupmy się na reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli stwierdzamy wadę towaru, wada przejawiać się może na różne sposoby, wspomniała pani o tym wcześniej, konsument ma prawo wyboru między żądaniem naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, wolno od wad, ale ten sam. Czasami spotykamy się z propozycją konsumenta, który oczekiwałby wymiany na inny towar. W świetle przepisów takiej możliwości nie ma. Oczywiście, jeśli strony się, mówiąc kolokwialnie,
same
porozumieją,
dogadają,
to jest to możliwe. Kolejne roszczenie to jest możliwość żądania obniżenia ceny towaru, no i te najdalej idące odstąpienie od umowy, czyli zwrot pieniędzy.
W jakim czasie to wszystko musi się wydarzyć?
W świetle przepisów, jeżeli reklamujemy towar z tytułu rękojmi, sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych na zajęcie stanowiska. Zajęcie stanowiska to jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi, czy reklamacja jest uznana, czy jest nieuznana.
nie czyli jest niekoniecznie to równoznaczne zawezwanie nas do przyjścia po, no właśnie, naprawioną
to nie
rzecz.
Nie jest równoznaczne z zakończeniem całej procedury reklamacyjnej. Takiego terminu wprost w przepisach nie ma wskazanego. Reklamacja z tytułu rękojmi winna zakończyć się w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
Ale to przedsiębiorca też spełni te wyznaczniki, odpowiadając nam chociażby mailem, że zajmuje się naszą sprawą.
Nie, panie redaktor, nie. W ciągu tych 14 dni konsument powinien otrzymać jasne i jednoznaczne stanowisko sprzedawcy. Czyli tak, tak, rzecz jest naprawiana, ale musi pan trochę poczekać, bo czekamy na części. Mhm. Ale nie powinna być to odpowiedź... daliśmy do serwisu, czekamy co będzie, damy znać później. Nie, w ciągu tych 14 dni konsument powinien otrzymać stanowisko, jaka jest decyzja sprzedawcy, czy reklamacja jest uznana, czy nie. Jeśli jest uznana, to w jaki sposób?
No właśnie, i wtedy mamy te 14 dni. Przypominamy jeszcze raz, ile mamy dni na reakcję w przypadku umów internetowych i jaka ewentualnie jest różnica między tymi zawieranymi właśnie na odległość.
Ja tylko podkreślę jedną rzecz, to jest bardzo istotne. Konsekwencją niezajęcia stanowiska w terminie 14 dni jest uznanie złożonego żądania naprawy, wymiany na nowy bądź obniżenia ceny, jeśli konkretną kwotę wskazaliśmy.
Czyli jeżeli się spóźnią, to sprawa jest załatwiona na naszą korzyść.
Niekoniecznie. Tak jak pan wspomniał, nie dotyczy to sytuacji, kiedy klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kiedy klient przychodzi do sklepu i składa reklamację i chce natychmiast zwrotu pieniędzy.
Miejski Rzecznik Konsumenta jest osobą, która może z nami pójść do sądu, rozumiem. Czy pomóc nam pisać dokumenty?
W świetle uprawnień przysługujących Miejskim Rzecznikom Konsumentów taka możliwość także istnieje.
Myślę, że jeszcze istotną informacją jest to, że istnieje w Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy sąd polubowny. Czym on się zajmuje?
Zajmuje się tym, czym Inspekcja Handlowa zajmuje się w tych postępowaniach polubownych. Różnicą zasadniczą jest to, że jeżeli obie strony zgodzą się na to postępowanie, na postępowanie przed sądem polubownym, i ta zgoda musi mieć taką bardzo sformalizowaną postać zapisu na sąd polubowny, czyli po prostu obie strony muszą wypełnić odpowiednie dokumenty, to wówczas wyrok, który zapadnie, jest dla stron wiążący i może być nawet wyegzekwowany.
I warto z tych wszystkich instytucji i porad korzystać. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli dzisiaj główny specjalista z Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu, pan Karol Posachowicz. Dziękuję.
Dziękuję również.
I naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, pani Luiza Chmielewska. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Monika Siwak, do usłyszenia.